Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Wódka, jak w sumie każdy inny alkohol, od dawna wpływa na losy biednych i bogatych. Współtworzyła i współtworzy kulturę, politykę w większym stopniu niż chcielibyśmy przyznać, ale sama w sobie też ma niesamowicie ciekawą historię, do której początków prawa roszczą sobie Rosjanie i Polacy. A może jeszcze ktoś inny wymyślił wódkę? Jak dawniej sprawdzano, czy wódka aby nie jest chrzczona i jak stosunkowo niedawno wódka połączyła polskich polityków różnych opcji i wcale nie będzie o pewnej imprezie urodzinowej. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Kiedy dokładnie zaczęto destylować alkohol? Nie wiemy, ale spoko. Inni historycy też nie wiedzą. Wiadomo natomiast na bank, że alkohol, który powstawał w wyniku fermentacji w kulturze, jest obecny niemal od początku, czego dowodem mogą być między innymi naprawdę stare, znajdowane przez archeologów naczynia do przechowywania wina czy piwa. A, no i jeszcze jest taka teoria, że to właśnie nasze odwieczne zamiłowanie do alkoholu dało ludzkości cywilizacyjnego kopa. Wiadomo dość powszechnie, że ludzkość w pewnym momencie porzuciła koczowniczy tryb życia i zajęła się uprawą roli. Po co? Żeby się najeść? No niekoniecznie, bo takie czy inne jedzenie w nowym miejscu zawsze można było znaleźć, gorzej ze zbożem. Tutaj już mógł być problem. To też zaczęto uprawiać rośliny, z których można było robić alkohol. Najpierw w wyniku fermentacji, a później również destylacji. Bez wdawania się w techniczne szczegóły, dzięki destylacji można otrzymać alkohol o zdecydowanie większej mocy niż te parę procent, które uzyskuje się w wyniku fermentacji. Kto wymyślił przełomową metodę? Wiele wskazuje na to, że Chińczycy już w VIII wieku przed naszą erą, oni destylowali mocny alkohol z ryżu i cukru i doprawiali na przykład koprem. Czyli co, destylacja przyszła do nas z Chin, tak? No niekoniecznie, bo aż do XIII wieku nie było praktycznie z Chińczykami kontaktu. Wiele wskazuje na to, że po prostu na ten sam pomysł wpadł ktoś inny, dużo dalej. To znaczy dużo dalej od Chin, bo od nas to wcale nie aż tak daleko jak Chiny. Chodzi o Grecję. Pierwszą osobę, która dokonała destylacji alkoholu w Europie, znamy z imienia. To Zosimos z Panapolis, który żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Co super ciekawe na swój sposób. Grecy nie wykorzystali jednak tej wiedzy do produkcji wysokoprocentowych trunków, a do robienia perfum. Sami pozostali fanami wina, jednak z ich wiedzy skorzystali Arabowie i oni już użyli destylacji w sposób
jedyny słuszny.
Ja tego nie powiedziałem. Ujmijmy to może tak, że użyli destylacji w sposób dla wielu z nas zdecydowanie bardziej znajomy. Tak czy inaczej, ktoś zaraz powie, chwila, jak to Arabowie, jak oni pić nie mogą. Nie no, pić to nie mogą dzisiaj muzułmanie, natomiast zanim przyszedł Mahomet i zabronił w Koranie picia alkoholu, to Arabowie pili go całkiem sporo, zresztą to im zawdzięczamy samą nazwę, alkohol. Warto też wiedzieć, że mocne trunki na początku bardziej traktowano jako lekarstwa. Na co? Niemal na wszystko. Uważano, że nowa substancja, która dotarła do Europy przez Hiszpanię albo z powracającymi krzyżowcami, jest idealna na ból zęba, żółtaczkę, nieświeży oddech, bekanie, gojenie się ran i coś jeszcze. Da, problemy z pamięcią. W każdym razie to też nie tak, że nikt nie zauważył zgubnych skutków przeginania z alkoholem. Pewien norymberski lekarz przestrzegał, że każdy, kto pije alkohol, powinien znać umiar, powinien się kontrolować, jeśli chce zachowywać się jak dżentelmen. Skoro już jesteśmy przy Norymberdze, no to uczciwie trzeba przyznać, że to Niemcy jako pierwsi w Europie nauczyli się destylować spirytus ze zbóż na większą skalę. Natomiast nie byli w tym jacyś wybitni, koniec końców woleli destylować z wina. Jeśli chodzi o wódkę, jaką znamy dzisiaj, to jej historia zaczyna się na wschód od Niemiec. Pytanie tylko, gdzie dokładnie? Do dziś trwa wojna polsko-rosyjska o to, który naród odpowiedzialny jest za opracowanie metody produkcji wódki. Już różnych metod się chwytano podczas tej batalii, również propagandy. W czasach Związku Radzieckiego do roboty zaprzęgnięto naukę, żeby ostatecznie udowodnić, że to Rosjanie są odpowiedzialni za wódeczkę. I faktycznie dokonał tego jeden z ich naukowców nazwiskiem Pochlebkin w swojej książce Historia wódki. Tylko że przytoczone tam dowody są tak grubymi nićmi szyte, że nie wolno im absolutnie wierzyć. Serio, gość niemal postawił tezę, że wódkę wymyślił uczony o nazwisku Wódkow. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę źródła historyczne, no to okazuje się, że to Polacy wymyślili wódkę, ponieważ pojawia się ona u nas w źródłach po raz pierwszy w roku 1404, natomiast w źródłach rosyjskich dopiero w latach 40. XV wieku. Przy czym pamiętajcie, że to tylko źródła, pić musiano już wcześniej, ale okej, na papierze przynajmniej formalnie w tej kwestii wygrywamy. Jednak nie od początku wódkę nazywano u nas wódką. Przez kawał czasu funkcjonowała jako okowita, co z kolei pochodziło od łacińskiego aqua vitae, czyli woda życia. I w ten sposób znowu wracamy do wódeczki jako lekarstwa, bo i u nas szybko stwierdzono, że jest to lek, jak nie na wszystkie, to przynajmniej na większość dolegliwości. Początkowo gorzelnictwem zajmowali się mnisi, którzy do alkoholu dorzucali inne lecznicze bajery typu korzenie czy zioła, ale ich monopol nie trwał wiecznie. W pewnym momencie szlachcice zaczęli budować swoje destylarnie i robić wódkę. Jaka wtedy była? Ohydna! Alkohol destylowano wtedy tylko raz, w związku z czym spirytus nie był do końca oczyszczony. Nie znano filtracji, rektyfikacji, w związku z czym śmierdziało to sakramencko, a smakowało jak naprawdę podły samogon. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ potrzeba zakamuflowania tego potwornego smaku sprawiła, że do alkoholu zaczęto dodawać różne smaczne bajery i tak powstały popularne słowiańskie wódki typu krupnik, czyli wódka z miodem, jałowcówka czy chrzanówka. Wtedy te wódki miały mniej więcej 25% zawartości alkoholu. Zawartość alkoholu w cieczy, jak wie cały świat, szczególnie mocno interesuje Rosjan, bo o ile nasza szlachta jeszcze przez jakiś czas nie za bardzo mogła się przekonać do mocnej i średnio smacznej gorzały i wolała piwo, tak w Rosji śmierdzi czy nie, byle sponiewierało i mamy na to dowody w postaci wspomnień Jana Chryzostoma Paska. Gorzałczysko u nich im bardziej śmierdzi, tym w większej jest cenie. Owa prostucha brzydka, co jej źle i powąchać, nie tylko pić, a piją to z takim gustem, jak największy specjał, jeszcze sobie smakując i poklaskując. I raczej niewiele się od tamtej pory zmieniło.
Sasza! Gdzie jest spirytus techniczny?
W brzuszku.
Wszystko jest dla ludzi. Wódka również, tylko trzeba znać umiar, bo jak się umiaru nie zna i przesadzi z alkoholem, no to czasem człowiekowi włącza się tak zwany agresor. Najlepszym na to przykładem niech będzie fakt, że to właśnie wódka była jedną z przyczyn powstań kozackich. Otóż kozacy generalnie nie byli zbyt dobrzy, jeśli chodzi o posiadanie umiaru w piciu. No wódki pili potworne ilości, a ich ulubioną metodą na kaca był oczywiście klin, ale nie tam, że jedno piwo, tylko konkretny klin, najczęściej z wódki smakowej. Jak kozak umarł, to bardzo często chowano go z flaszką przy głowie. No i nie ma opcji. Takie ekstremalne picie przez lata musiało się zacząć odbijać na układzie nerwowym. Temperament kozaków zrobił się strasznie wybuchowy. Byli naprawdę agresywni. Takimi ludźmi łatwiej jest rządzić. Łatwiej ich namówić do powstania, o czym wiedział chociażby Chmielnicki, który też oczywiście wódkę pił. Najbardziej lubił wódkę ciepłą. Czemu? Pewności nie mamy, natomiast mam kolegę, który też woli ciepłą wódkę, bo jak mawia, zimna wódka jest zdradliwa. I coś w tym może być. Polacy pili zdecydowanie mniej od kozaków, natomiast i w naszych szeregach oczywiście znaleźli się tacy, którzy nie znali umiaru, a powinni, bo pełnili bardzo ważne funkcje, na przykład hetman Mikołaj Potocki, który mógł wypić dużo, ale po spożyciu nie najlepiej dowodził wojskami. Po potwornym laniu, jakie nasi dostali od kozaków pod Korsuniem, wiele osób wypominało mu, że hetman całą bitwę spędził pijany w karecie. Inni z kolei starali się go bronić i twierdzili, że on w tej karecie to wcale nie był pijany, tylko chory i spracowany. Nie wiem jak wam, mi brzmi jak opis kaca. Skoro już przy wojowaniu jesteśmy, to szybka dygresja, jeśli pozwolicie, bo dobrze by było chociaż wspomnieć o dość istotnej swojego czasu roli wódki przy operacjach. Jak na przykład ktoś zostawał ranny choćby w pojedynku również, to jeśli czas na to pozwalał, to przed zszywaniem ran pacjenta pojono właśnie wódką i dopiero po takim znieczuleniu przystępowano do zabiegu. Okej, wracając jednak do tego dowódcy na bombie. To może są tutaj tacy, którzy czują się lekko zniesmaczeni, nawet trochę zawstydzeni, że Ezu, u nas to takie pijaki, ale bez przesady, wbrew temu, co się o nas nawet dziś czasem myśli na świecie, wcale nie piliśmy i nie pijemy jak nienormalni. Podobnej ilości wódki pito w Niemczech czy Skandynawii dużo gorzej było i nadal jest w Rosji. Ten kraj chyba nigdy nie zrzuci tej łatki państwa pijaków. Nasi, przynajmniej w większości, znali umiar, potrafili go zachować, co znalazło swoje odbicie chociażby we francuskim powiedzonku pijany jak Polak, co paradoksalnie nie oznacza czegoś bardzo złego, bo tak mówiono na człowieka, który dużo wypił, ale mimo wszystko potrafi zachować względną trzeźwość, co tylko dowodzi, że Polacy w większości od wieków wiedzą, że pić to trzeba umieć. W miarę jak wódka zyskiwała na popularności, to karczmarze musieli mieć się coraz bardziej na baczności, ponieważ klienci do dzisiaj najbardziej na świecie nienawidzą, jak próbuje się ich przewalić na alkohol, a swoją drogą jeszcze nawet w XIX wieku zdarzało się to bardzo, bardzo często. Popularne było na przykład chrzczenie wódki, czyli rozcieńczanie jej z wodą. Człowiek wali kieliszek za kieliszkiem i mimo najszczerszych chęci nie może się upić. No, robi się czasami w związku z tym nerwowo. To też wymyślano różnego rodzaju mniej lub bardziej skuteczne testy, żeby przekonać się, czy barman nie próbuje nas właśnie na alkohol przewalić. Na przykład zimą robiono test pogodowy, wystawiano kieliszek z wódką na zewnątrz i jeżeli zamarzła, a nie powinna, powyżej minus 27 stopni Celsjusza, to znaczy, że była chrzczona, co kończyło się dla karczmarza pobiciem. Bardzo ważnym okresem dla polskiej wódki były wieki XVII i XVIII. To wtedy nasze trunki zaczęły podbijać europejskie rynki, co o dziwo wiązało się z naprawdę ciężkim czasem dla naszej gospodarki, bo w poprzednich wiekach nasi robili obłędne pieniądze na handlu zbożem. Ten czas jednak minął, a nasi szlachcice nie zdążyli przestawić gospodarki i nagle zostali z obłędnymi ilościami zboża, którego nikt nie chciał kupić. Po okresie paniki jednak zaczęli budować swoje gorzelnie i korzystając z tego zboża, które mieli, produkować masę wódki z żyta, orkiszu, owsa, co tam jeszcze było, z jęczmienia. I ta wódka była eksportowana zamiast zboża do Niemiec, Francji, Anglii i bardzo zasmakowała lokalsom. Absolutnym hitem była gdańska złota wódka Goldwasser. W niej, poza już naprawdę dobrej jakości spirytusem, znaleźć można było takie rzeczy jak imbir, anyż, kurkuma, ale przede wszystkim płatki 22-karatowego złota. To był absolutny top. Ferrari wśród wódek i podobno ulubiony alkohol carycy Katarzyny II.
Kogo?
Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było powstanie wytwórni wódek Koneser w 1895 roku na warszawskiej Pradze. To tam zresztą powstało sporo kultowych marek, których nawet dziś możemy spróbować. Spróbować tamtejszej wódki chcieli zapewne również niemieccy żołnierze podczas I wojny światowej, ale według legendy uniemożliwili im to wycofujący się z Warszawy Rosjanie, którzy na warszawskie ulice mieli wylać około 1,5 miliona litrów wody tylko po to, żeby tamci nie dostali. Wódka była i nadal jest nie tylko produktem spożywczym, ale również swojego rodzaju walutą i reliktem handlu wymiennego. No bo chyba nie ma tutaj nikogo, kto przynajmniej nie słyszałby o tym, że ktoś coś komuś załatwił za flaszkę. Nie wzięło się to jednak wcale z okresu PRL-u, a jeszcze z czasów II wojny światowej, kiedy to właśnie wódka była popularnym towarem wymiennym. No i jest jeszcze coś. Jak już wiecie, wódka potrafi czasem wywołać agresję, ale potrafi również sprawić, że bratają się ze sobą ludzie, których byśmy o to raczej nie posądzili. Oczywiście chodzi o polityków, w tym naszych polityków, ale tak jak już wspomniałem na samym początku, nie będziemy się tutaj rozgadywać o pewnej niedawnej imprezie, gdzie polityków teoretycznie skłóconych partii przycięto na wspólnym piciu. Nie, bo nasi politycy już parę lat wcześniej, i to zupełnie jawnie, dali wyraz swojego zainteresowania wódką. 13 stycznia 2013 roku przyjęto nowelizację ustawy, za którą głosowali posłowie od prawa do lewa, a zdefiniowano w niej polską wódkę. Jednak żarty żartami, ale to była bardzo ważna ustawa dla polskiej wódki, ponieważ dokładnie określała, co to jest. Czymże zatem jest polska wódka? Musi ona być robiona z etanolu, który powstaje z tradycyjnych w Polsce zbóż. Wyłącznie z tradycyjnych polskich zbóż, czyli żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia albo owsa. No albo z ziemniaków, ale one też muszą być uprawiane wyłącznie w Polsce. Dodatkowo cały proces produkcji i rozlewu też musi odbywać się u nas. I wtedy taką wódkę można nazwać polską. Niezależnie jednak od tego, czy wódka jest polska, czy jakakolwiek inna, to kawał historii ludzkości. Nie zawsze historii wesołej, ale tak jak już dzisiaj padło, pić trzeba umieć, do czego was serdecznie zachęcamy. To znaczy nie do picia, tylko do posiadania umiaru. Poza tym są inne sposoby spędzania czasu ze znajomymi, w tym takie, po których następnego dnia nie boli głowa. Obczajcie naszą planszówkę. Historia bez cenzury, misja zwycięstwo. To, że poświęciliśmy ją ciężkim czasom II wojny światowej, absolutnie nie oznacza, że nie można się przy niej dobrze bawić. Zrobiliśmy co w naszej mocy, nie tylko żeby rozgrywka była za każdym razem inna, ale, co równie ważne, przyjemna, a kiedy trzeba, to i zabawna, choćby za sprawą opisów misji czy sprzętu, który pomoże wam pokonać III Rzeszę. Jak przystało na naszą grę, kupicie ją w naszym sklepie hobbywear.pl. Link znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie śmiało. A my widzimy się niedługo.